Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, pisarz i podróżnik, jest dziś gościem Radia Lublin. Spotkaliśmy się po raz pierwszy przy okazji promocji twojej książki Granice marzeń o państwach nieuznawanych, prawda Tomku? Cześć, witaj serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, rzeczywiście, nasze pierwsze spotkanie chyba dotyczyło tej opowieści o tak zwanych państwach nieuznawanych.
A potem za ten reporterski tom dostałeś kryształową kartę polskiego reportażu i pojawiłeś się na naszej gali w ubiegłym roku. To było nasze kolejne spotkanie. Gratuluję nagrody po raz kolejny.
Pięknie dziękuję i bardzo się cieszę, że mogliśmy się wtedy spotkać. No wiem, że tegoroczny festiwal jest przeniesiony na jesień, tego co zostałem poinformowany, bo siłą rzeczy nie mógł się odbyć z powodu pandemii, ale ma być na jesieni i z tego co wiem, mam do Państwa zawitać ponownie.
Więc będzie kolejna okazja, mam nadzieję. Dzisiaj spotykamy się dzięki możliwościom internetowym, ale muszę ci się, Tomku, przyznać, że dopiero niedawno dowiedziałam się, że ty masz za sobą kilka ciekawych, wręcz nietypowych wypraw, takich jak ta z Jakucka na Syberii do Kalkuty w Indiach, jak wyprawa, podczas której pokonałeś całą długość Wisły z gór do Bałtyku, pieszo, kajakiem na Tratwie, jak ta tak zwana martwa droga, czyli odnalezienie, zbadanie łagrów na jednym z najbardziej niedostępnych odcinków opuszczonej transpolarnej magistrali kolejowej, zwanej Drogą Umarłych, to czytam z twojego biogramu, no i afrykańska wyprawa z 2016 roku śladami polskiego odkrywcy Kamerunu Stefana Scholz-Rogozińskiego. Czy to znaczy, że interesują cię głównie podróże, no w jakimś sensie historyczne?
Może nie głównie, ale jednym z takich rzeczywiście bardzo ważnych elementów mojego spotkania ze światem, spotkania z reportażem, jest historia i polskie ślady rozrzucone po świecie, czy miejsca związane z Polakami. No stąd też i te wyprawy syberyjskie, i ta wyprawa afrykańska śladami Scholz-Rogozińskiego. Myślę, że naprawdę tych naszych biało-czerwonych śladów na świecie jest mnóstwo. Niektóre są związane z tragiczną historią, chociażby losami ludzi zesłanych do łagrów przez zbrodniczy komunistyczny reżim, ale są też historie bardzo budujące, bardzo inspirujące, chociażby losy polskich odkrywców, którzy na krańcach świata poszerzali granice naszego poznania.
Powiedz proszę na początek o tej wyprawie z 2010 roku, czyli z Syberii do Indii. To była nietypowa wyprawa śladami Witolda Glińskiego.
Tak, inspiracją do tej podróży stała się książka Długi Marsz, opowiadająca o losie grupy uciekinierów z sowieckiego łagru, którzy pieszo przedarli się z Jakucka do Kalkuty w Indiach. Jak kiedy trafiłem na tę książkę, właściwie została mi ona podarowana przez mojego tatę, zacząłem bardziej zgłębiać ten temat. Okazało się, że prawdziwy bohater tej historii, Witold Gliński, jest praktycznie zapomniany, a jednocześnie w tamtym okresie powstawała również hollywoodzka superprodukcja oparta na tej historii, film The Way Back. Dla mnie zaskakujące było to, że właśnie ta opowieść, pomimo że dotyczy Polaków, jest paradoksalnie zdecydowanie lepiej znana za granicą, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, no a w Polsce jest prawie że całkowicie zapomniana. I tak wtedy narodził się pomysł, żeby jakoś przypomnieć o tej niezwykłej drodze do wolności i przebyć trasę, którą kilkadziesiąt lat wcześniej pokonywali uciekinierzy.
Czy z tym wiązało się coś więcej? To znaczy miałeś, czy mieliście w planach po drodze spotkania, opowieści o Witoldzie Glińskim, czy o Polakach na przykład na Syberii, o tym kawałku naszej bardzo trudnej historii? Czy może mieliście inne plany związane z tą wyprawą? Bo chyba nie chodziło tylko o pokonanie tych 8000 kilometrów.
Tak, oczywiście, jakby droga była ważna, ale była ona tylko pewnym środkiem do stworzenia opowieści zarówno o historii uciekinierów, ale też, tak jak wspomniałaś, o naszych losach na Syberii. I my tam będąc, między innymi mieliśmy okazję spotkać się z Polakami żyjącymi w Jakucku. Pomimo, że Jakuck to miasto wyjątkowo odległe, wyjątkowo izolowane, położone pośród bezkresnej, dzikiej tajgi, to jednak tam również są Polacy, których mieliśmy wtedy okazję poznać. Co więcej, w Jakucku znajduje się również pomnik polskich odkrywców Syberii, bo Polacy mieli ogromne zasługi, jeżeli chodzi o odkrywanie tej części Syberii. Takim właściwie postacią wręcz legendarną tam jest Szeroszewski, odkrywca, zesłaniec również carski, autor książki 12 lat w kraju Jakutów, w której jako pierwszy opisał historię, kulturę, tradycje narodu Jakutów, a zatem rdzennych mieszkańców tej części świata. I ta książka do dzisiaj uchodzi za kompendium wiedzy o Jakucji. Ona znajduje się w zasadzie w każdej bibliotece, niemalże w każdym domu prywatnym, a nasz rodak Sieroszewski otaczany jest powszechnym szacunkiem jako człowiek, który odkrył dla świata Jakucję i ich mieszkańców.
O Wacławie Sieroszewskim w tej naszej audycji podróżniczej kilka lat temu opowiadał Michał Książek, autor książki o Jakucku i o Jakucji. Ale
Tak, znam książkę, także polecam serdecznie, bo to świetna lektura.
To niesamowite, że w kraju niewiele wiemy o pewnych głośnych i ważnych postaciach, które wciąż są żywe, są w pamięci ludzi gdzieś za granicą.
Myślę, że rzeczywiście nasza wiedza jest dosyć szczątkowa. Może to też wynika z tego, że my jednak często opowiadając, czy nawet ucząc naszej historii, skupiamy się jednak na tych bardziej dramatycznych historiach, na historiach wojennych, no a tymczasem jest cały ogromny obszar, gdzie Polacy dokonywali po prostu bardzo ważnych odkryć, badań świata. Kolejnym takim przykładem jest chociażby Scholz-Rogoziński, odkrywca ostatnich białych plam na mapie Afryki w Kamerunie. Takie postacie możemy odnaleźć również na kontynencie południowoamerykańskim, tutaj chociażby Ignacy Domejko czy Ernest Malinowski, konstruktor kolei transandyjskiej. Także właściwie, gdzie by na mapę świata nie spojrzeć, tam odnajdziemy jakiś polski ślad.
I w takim Jakucku, w takiej Jakucji na przykład nie trzeba tłumaczyć, czym jest Polska albo gdzie jest Polska. Ale ciekawa jestem, jak było na tej trasie do Kalkuty, w Mongolii na przykład, albo już w Indiach.
Tak, jeśli chodzi o Mongolię, to tutaj paradoksalnie Polska też jest dosyć dobrze znana, a to już zasługa współczesnych zupełnie przedsiębiorców, którzy po prostu prowadzą interesy z Mongolią, tam docierają polskie produkty, chociażby spożywcze, polskie marki są na sklepowych półkach, także wydawałoby się, że kraj odległy, ale gdzieś ten polski wątek też można znaleźć. No a ponadto kolejna historia, czyli opowieść Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, w której opisał on postać tajemniczego, niezwykłego barona Ungerna, nazywanego ostatnim hanem mongolskim i jego dramatyczne zapisy tego, jak wyglądały czasy wojny domowej rosyjskiej właśnie tam na tych peryferiach imperium w Mongolii. Także również przez tą postać Polacy są w Mongolii kojarzeni.
Indie?
Indie. Przyznam szczerze, że Indie znam najsłabiej. Wprawdzie nasza podróż skończyła się w Indiach, skończyła się w Kalkucie, ale to był taki ostatni etap wyprawy, więc Indie znaleźliśmy i chyba poznaliśmy najmniej. Ja tutaj nie czuję się, nie ukrywam, najlepszą osobą do opowiadania o Indiach, bo po prostu nie znam ich aż tak dobrze, choć jestem przekonany, że gdyby tak solidnie poszperać, to bez wątpienia jakieś biało-czerwone plamy tam odnajdziemy.
Czy to prawda, że tę nietypową trasę z Jakucka do Kalkuty pokonaliście różnymi sposobami, między innymi konno?
Tak, rzeczywiście. Wprawdzie uciekinierzy że cały ten dystans pokonali pieszo, natomiast my nie podjęlibyśmy się aż tak wielkiego wyzwania, więc trochę ułatwiliśmy sobie sprawę. Początkowo spłynęliśmy 2,5 tysiąca kilometrów rzeką Leną, statkami łapanymi na stopa. Od wioski do wioski staraliśmy się znaleźć jakąś łódkę płynącą w stronę Bajkału i tak się przemieszczaliśmy. Potem pokonaliśmy mniej więcej 1000 kilometrów rzeczywiście pieszo wzdłuż wschodnich brzegów jeziora Bajkał i wreszcie ten etap, o którym wspomniałaś, czyli konny, kilkaset kilometrów przez stepy północnej Mongolii. Po to, żeby finalnie przesiąść się na rowery i resztę trasy przez pustynię Gobi, płaskowyż tybetański i Himalaje pokonać już na dwóch kółkach.
Czy dla ciebie to była ważna wyprawa?
Tak, myślę, że bardzo. Tak naprawdę to była pierwsza moja wyprawa. Od tego zacząłem przygodę i z odkrywaniem świata, i z pisaniem, i z dziennikarstwem. Także to było takie chyba doświadczenie, które zmieniło moje życie. Więc pomimo, że od tej wyprawy upłynęło już kilka ładnych lat, to ciągle jest ona dla mnie czymś wyjątkowo ważnym.